Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w zastępstwie Hanny Wilczyńskiej-Toczko zapraszam Państwa na rozmowę nocą. A porozmawiamy dzisiaj o dzieciach i o rodzinach. Niezwykłych rodzinach, bo zastępczych. O tym, jak radzą sobie z wychowywaniem swoich, nie swoich dzieci. O blaskach i cieniach rodzicielstwa zastępczego. Czy to jest misja, czy może już praca? Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj pani Joanna Radzimowska, kierownik pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Co dla dzieci jest najważniejsze?
Myślę, że opieka dobrej, bezpiecznej osoby dorosłej. Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, że mogą mieszkać ze swoimi rodzicami, bo to jest dla nich największe szczęście i pewnie marzenie każdego dziecka. Właśnie dlatego rozmawiamy dzisiaj w rozmowach nocą o pieczy zastępczej, o dzieciakach, które nie mają tego szczęścia i muszą być pod opieką na przykład placówek dla dzieci. Bardzo byśmy marzyli o tym, żeby mogły mieszkać też z dorosłymi, bezpiecznymi w rodzinach zastępczych.
A czy rodzice pamiętają o tym, co dla nich jest najważniejsze, że ten właśnie kontakt z dzieckiem jest najważniejszy?
Myślę, że większość rodziców tak. Chcę bardzo wierzyć w to, że większość rodziców w taki naturalny sposób pamięta o tym, wie o tym. Czasami niektórzy rodzice zapominają, ja także. Mhm. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, ale większość rodziców bezpiecznie opiekuje się swoimi dziećmi, więc tak.
A rodzice z pieczy zastępczej muszą dodatkowo o czymś pamiętać niż, tak brzydko powiem, zwykli rodzice, zwykli, niezwykli?
To są niezwykli ludzie, ponieważ muszą pamiętać o tym, że to nie są ich dzieci, że te dzieci mają swoich rodziców, że marzeniem tych dzieci najczęściej jest wrócić do takiej naprawionej mamy i taty, do naprawionej rodziny. I to jest cały trud wychowania dziecka nie swojego, żeby właśnie otworzyć też swoje serce, nie tylko na dziecko, ale otworzyć też serce na rodziców, którzy są w dużym kłopocie, którzy mają jakiś kryzys, przechodzą rodzinny. I ta forma pomocy, drastyczna oczywiście, czyli dziecko zostaje odebrane spod ich opieki, to jest też forma pomocy. Tak jak powiedziałam, drastyczna, ale czasami jedyna, żeby uratować w tym momencie dziecko, a czasami całą rodzinę. Bo ci rodzice przecież podejmują potem ogromny wysiłek i trud po to, żeby odzyskać opiekę, odzyskać swoje dziecko. I o tym muszą pamiętać rodzice zastępczy, że otwierają też swój dom dla rodziców biologicznych dzieci.
To musi być trudne, ja tak sobie wyobrażam, że opiekuję się dzieckiem, które wiem, że w jakiś sposób zostało skrzywdzone. No i muszę się też otworzyć na ich rodziców, którzy, zdarza się, że wyrządzili tą krzywdę właśnie.
Dokładnie, to jest bardzo trudne, bo raz otworzyć się na rodziców i na to, że mają swoje ograniczenia i bardzo często mają za sobą swoją własną trudną historię z własnymi rodzicami, partnerami i na to się trzeba otworzyć, ale tak jak pani powiedziała, dzieci są po traumach, po bardzo trudnych przeżyciach z domu rodzinnego. To jest to, na co muszą się opiekunowie zastępczy otworzyć, czyli poznać dziecko, pomalutku otwierać, rozbrajać tą bombę i w ten sposób, będąc blisko dziecka, pomagać mu radzić sobie z tymi demonami, z kłopotami, które ma w głowie. Także z jednej strony rodzice biologiczni ze swoimi kłopotami, a z drugiej strony dzieci ze swoimi kłopotami. Więc ogromna, ogromna praca, ale bardzo satysfakcjonująca z tego, co wiem.
Kto może zostać taką rodziną zastępczą?
Każdy, w gruncie rzeczy każdy. Jedyne ograniczenia, o których tutaj warto wspomnieć, to jest to, że osoba nie może być karana, osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej w przeszłości i obecnie, nie może być ograniczona we władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci i musi być osobą zdrową na tyle, żeby móc się opiekować dzieckiem. Mhm. Większych ograniczeń nie ma, takich, o których tutaj chciałabym wspomnieć, bo wszystko jest takie bardzo, powiedziałabym, miękkie. To znaczy sytuacja socjalno-bytowa rodziny, sytuacja zawodowa tych kandydatów. To jest wszystko coś, co możemy, nad czym możemy popracować, bo chociażby sytuacja mieszkaniowa nie ma żadnych ograniczeń formalnych, ale na pewno oczekujemy od kandydatów, że będą mieli w swoim domu tak fizycznie miejsce dla dziecka, niekoniecznie samodzielny pokój. Tak jak nam się rodzi dziecko i sobie zaczynamy wyobrażać, gdzie my je położymy najpierw, gdzie będą jego zabawki, gdzie będzie potem miejsce do nauki, gdzie będzie mógł przyjmować kolegów za chwilę, to dokładnie na tej samej zasadzie. Sprawa pracy. Tak, oczywiście oczekujemy od kandydatów, że przynajmniej jedna osoba będzie miała dochody, że będzie zarabiała, no po to, żeby starczyło tych środków na własną rodzinę, ponieważ na dziecko w rodzinie zastępczej my dostarczamy środki, czyli takie ustawowe przypisane dla każdego dziecka plus dodatek wychowawczy, który ZUS obecnie wypłaca. Jeżeli chodzi o to, czy to musi być małżeństwo, niekoniecznie, to mogą być osoby samotne, to mogą być osoby z niepełnosprawnościami, ale takimi, które nie wykluczają opieki nad dzieckiem. I też myślę sobie, że to wszystko zależy od tego, jakie dziecko zostanie zaproponowane kandydatowi, bo wyobrażam sobie, że na przykład osoba, która funkcjonuje na wózku inwalidzkim, no ktoś by się zastanowił, czy ona na pewno może się opiekować dzieckiem. Tak, może. Rodzice na wózkach inwalidzkich też mają swoje dzieci i to jest taka dokładnie sama zasada. Pewnie byśmy nie zaproponowali może dziecka dwuletniego, które potrzebuje
ruchu,
biegania za nim, bo jeszcze nie rozumie, że może sobie krzywdę zrobić, ale myślę sobie, że dziecko starsze, takie przedszkolne. Także naprawdę bardzo zachęcam każdą osobę, która czuje, że mogłaby, bo chcę podkreślić, że mogłaby pomóc, chciałaby pomóc, bo chciałabym podkreślić, że ten etap, kiedy się ktoś z nami spotyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zaczyna z nami rozmawiać, nawet jest na szkoleniu już, do niczego nie zobowiązuje.
To jest próbujemy siebie też.
Dokładnie. My to trenerzy, też jestem trenerem Pride i szkole grupy, przygotowuję kandydatów. Jest to ogromnie taka dla mnie satysfakcjonujący element mojej pracy codziennej. My mówimy przymierzanie sukienki. Czy ona pasuje, aby na pewno, to jest takie, szkolenie trwa 3 miesiące, 12 spotkań warsztatowych i my właśnie tak mówimy, że codziennie przymierzaj tę sukienkę, ten garnitur, czy on ci na pewno leży, czy on cię gdzieś nie uwiera. I dopiero kiedy kończy się szkolenie, zaczynają się takie rozmowy decyzyjne, czy aby na pewno.
Właśnie, przed jakimi wyzwaniami staje taka rodzina zastępcza?
No przede wszystkim wyzwaniem jest zrozumieć dziecko, jego trudne zachowania, bo są dzieci, które do siebie przyjmują wszystko i zamykają się w sobie, czyli wyzwaniem jest otworzyć to dziecko, bo ciche dziecko to wcale nie jest dziecko, które powinno cieszyć. Ciche dziecko, zamknięte dziecko, to my musimy jako rodzice zastępczy wiedzieć, że za tym się coś kryje, za tym zachowaniem i to też jest trudne zachowanie. Inne dzieci wręcz przeciwnie, reagują agresją, bo nie umieją inaczej reagować i to jest ogromne wyzwanie, nauczyć się tego dziecka. Tak jak rodzi się w naszej rodzinie dziecko, to my się go uczymy od samego początku, od wyjścia ze szpitala po kres do samodzielności, uczymy się go codziennie. Tutaj przychodzi dziecko z jakimś bagażem, który my, rodzice zastępczy, musimy umieć rozpakować, opanować, pomóc. Potem znowuż coś do tego plecaka wpada, więc znowuż trzeba to rozpoznać i rozbroić. I to jest największe takie zmierzenie się opiekunów zastępczych, a drugim elementem to jest zrozumieć rodziców biologicznych. Może nawet wybaczyć im czasami te zachowania takie niebezpieczne, które zafundowali dzieciom. No właśnie, zrozumieć, co im się przytrafiło w życiu, czemu tak zareagowali, czemu tak reagowali, czemu tak żyli i może wybaczyć, bo wtedy dziecku też będzie łatwiej wybaczyć swoim rodzicom.
To trudne.
Bardzo, myślę, że tak. Ale jest dużo rodziców zastępczych w Gdańsku. Tak.
Właśnie, o to też chciałam zapytać. Ja wiem, że każde dziecko jest ważne i tutaj nie powinno się liczbami operować, ale ile na przykład dzieci jeszcze czeka?
W rodzinach już jest ponad 600 dzieci w Gdańsku. To są dzieciaki, które są w rodzinach zarówno tych spokrewnionych, czyli mają to szczęście, że mają dziadków, wujków, ale też są to osoby obce, które podjęły się tego trudu opieki. I takich rodzin jest ponad 360 w Gdańsku, ale wciąż czekają dzieciaki. My nie spoczniemy, dopóki dzieci z placówek nie znajdą swojej opieki w rodzinach zastępczych. W Gdańsku jest 21 placówek różnego typu dla dzieci, kameralnych, bardzo dobrze i usytuowanych, i wyposażonych, ale one opiekunowie...
To jednak nie rodzina, nie?
Tak, to jednak nie rodzina. I zaraz powiem pewnie o tej różnicy. I w tych placówkach ponad 280 dzieci czeka jeszcze na swoje rodziny. To są dzieci w różnym wieku, różnolicznie bym powiedziała, bo bardzo często mierzymy się z problemem zabezpieczania licznych rodzeństw. To są dla nas wyzwania, dla systemu, ale kiedy przygotowujemy kandydatów, rozmawiamy o różnych dzieciach. Rozmawiamy o dzieciach maleńkich ze szpitala, pozostawionych do adopcji. Rozmawiamy o dzieciach przedszkolnych. Rozmawiamy o dzieciach szkolnych, o nastolatkach, które też mają zupełnie inny kaliber problemów. Rozmawiamy o dzieciach z niepełnosprawnościami różnymi. Okres szkolenia to jest przygotowywanie się, posłuchanie, przymierzenie się do roli opiekuna. My tam ćwiczymy różne sytuacje, też trudne, po to właśnie, żeby sobie to wszystko ułożyć w głowie, popatrzeć na swojego partnera, zobaczyć, czy oboje jesteśmy gotowi do tego, żeby zaopiekować się dzieckiem. A jeżeli nie ma partnera, to kto mi w środowisku pomoże? Czy ja mam takie zasoby w rodzinie? Czy to będzie moja siostra? Czy to będzie mój brat? Czy to będą moi przyjaciele? Wtedy właśnie przyglądamy się zasobom rodzinnym, żeby ta osoba, która jest przyszłym opiekunem albo już jest opiekunem zastępczym, nie została z tymi wszystkimi trudnymi tematami sama. No oczywiście są pracownicy miejskiego ośrodka, którzy pomagają, jest i psycholog, i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Niemniej na co dzień bardzo, bardzo dbamy o to i przyglądamy się zasobom rodzinnym.
Pani zna wiele rodzin zastępczych. Czym się charakteryzuje? Czy są jakieś takie cechy, które wyróżniają te rodziny i są podobne?
Jedna z podstawowych cech, myślę, że nie tylko rodzin zastępczych, w ogóle ludzi, którzy mają dzieci, lubię dziecko. Lubię dziecko, lubię się nim opiekować. A co wyróżnia rodzinę zastępczą? Że lubię też przebywać w domu, to jest trochę moja praca. I misja i praca, takie dwa w jednym. Nie chciałabym tutaj w procentach mówić, czy więcej lepiej mieć misji, czy więcej mieć pracy. Myślę, że po połowie, żeby zachować taką równowagę psychiczną, zdrowie psychiczne dla siebie i dla dzieci, myślę, że to powinno być po połowie. Lubię dzieci, lubię przebywać w domu, lubię uczyć dzieci, bo to jest przecież... I nie mówię tutaj o takiej nauce matematyka Polski, tylko...
Życia.
Pokazywania, jak być dobrym człowiekiem, uczciwym człowiekiem, pokazywanie tych dobrych elementów z własnego życia, pokazywanie dziecku, jak się spędza czas wolny, że nie tylko komórka, nie tylko komputer, że można w zupełnie inny sposób korzystać z życia. To jest uczenie szacunku do drugiego człowieka, do swojego bliskiego, do swojej cioci, wujka, do brata i siostry. I też to jest nauka wybaczania, bo tak jak powiedziałam, dzieciom łatwiej się żyje w pieczy zastępczej, kiedy potrafią już wybaczyć swoim rodzicom.
Powiedziała pani, że taka rodzina zastępcza to i misja, i praca. Ja sobie wyobrażam, jak trafia dziecko do takiej rodziny, no to później jednak serce drży, kiedy ono musi wyjść. To pewnie taki moment i radości, no bo skoro wychodzi, to musi być poprawa w tej rodzinie. Ale z drugiej strony, no chyba troszkę ciężko jest, bo człowiek się przyzwyczaja. No te emocje zaczynają drgać.
Tak, rzeczywiście. To jest jedno z pierwszych pytań, na które my trenerzy natrafiamy na szkoleniu. Jak pożegnać się z dzieckiem? Bo właśnie, trzeba tutaj wspomnieć o tak naprawdę dwóch drogach, które ma dziecko w pieczy zastępczej. Jedna droga to jest taka, na której nam najbardziej zależy, to jest to marzenie z początku naszej rozmowy każdego dziecka, czyli wrócić do swoich takich naprawionych rodziców. I to jest jedna droga najbardziej wyczekiwana, A druga droga to, jeśli to się nie udaje, czyli rodzice się nie naprawią, mówiąc najprostszym językiem, nie podejmą działań takich skutecznych, nie tylko deklaratywnych, to takie dziecko zostaje skierowane na ścieżkę adopcyjną.
Czyli tak. Rozpoczyna się proces do innej rodziny też?
Też. Mhm. Czyli tak czy owak, tak jak pani powiedziała, serce zadrga, czy dziecku na pewno będzie dobrze u jego rodziców. Czy oni na pewno już są na takim etapie, że mogą się opiekować bezpiecznie swoim dzieckiem. I zadrga, kiedy dziecko trzeba przygotować do odejścia do rodziny adopcyjnej, czyli tej nowej. Czy jemu tam będzie lepiej, czy na pewno dobrze dobrali rodzinę, czy ośrodek adopcyjny dobrze dobrał rodzinę. Także tak, serce drga na pewno, ale proszę mi wierzyć, i tutaj wykorzystuję potencjał rodzin zastępczych, z którymi współpracuję, które mają już za sobą te drgania. I oni mogą najlepiej poświadczyć, że to jest, oczywiście serce drga, ale to jest ogromna radość, bo to jest po prostu clue tej pracy. Przekazać dziecko w bezpieczne ręce, czy to rodziców biologicznych, czy to rodziców adopcyjnych. I to jest, to jest miara tego sukcesu, że dziecko już jest przygotowane, że się cieszy, że dziecko tego chce i rodzic zastępczy też zaczyna tego chcieć. Więc oczywiście, że łza się kręci, ale bardziej z radości niż z jakiegoś niepokoju. Czasami są takie sytuacje, że dziecko nie wróci do rodziców i nie pójdzie też do adopcji.
I co wtedy?
I wtedy musi zostać w rodzinie zastępczej. I to jest też nasze duże wyzwanie, żeby znaleźć mu taką rodzinę, w której będzie mógł pozostać tyle czasu, ile potrzebuje. Bo kolejne pytanie kandydatów ze szkolenia, oprócz drgania serc, jest: jak długo? Mhm. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, tak długo jak trzeba. Bo proszę sobie wyobrazić rodziców, którzy zmagają się z problemem alkoholowym. Dla jednych to będzie pół roku terapii, a dla innych to będą być może kilka lat. Mhm. Ale więzi mogą być tak silne, że decyzja będzie sądu i tutaj zespołu, specjalistów, który ocenia sytuację dziecka. Więzi będą na przykład tak silne, że to nawet te kilka lat warto będzie czekać. Trzeba się nastawić na taką pracę, jak długo trzeba będzie. I czasami to jest aż do pełnoletności, bo nie wszystkie dzieci znajdą swoje miejsce, chociażby w rodzinach adopcyjnych, na przykład ze względu na wiek. Jest naprawdę niewielu kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dzieci powyżej 10 roku życia. To brzmi strasznie, bo to są przecież jeszcze naprawdę małe dzieci. No niemniej mierzymy się z takim problemem i ośrodki adopcyjne też mówią o takim kryzysie opiekunów adopcyjnych, rodziców adopcyjnych dla dzieci starszych i dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Chciałam zapytać o największe sukcesy takiej rodziny i największe porażki, znaczy co jest najlżejsze i najbardziej radosne i najtrudniejsze. Chyba o tych radosnych momentach to pani powiedziała, chociaż... Uważam, że to jest taka mieszana ta radość, mm-hmm. nie? Bo to zawsze z takim wzruszeniem. A co jest najtrudniejsze? Mm-hmm. Bo tych wyzwań jest bardzo dużo. Co jeśli rodzina nie daje rady?
Tak, zdarza się tak, oczywiście. Rodzice też nie dają rady czasami, prawda? I kwestia jest tylko tego, żeby umieć poszukać pomocy. I spróbować różnych ścieżek. Bo do jednego dziecka dotrzemy rozmowami, po prostu byciem z dzieckiem, a do innego potrzebna będzie terapia. Czasami całej rodziny. I znów wyzwanie, prawda? Bo przecież my nie naprawimy samego dziecka. Dziecko nie jest wyjęte z kontekstu. Czasami cała rodzina musi właśnie pójść na terapię, żeby ten system rodzinny, także rodziny zastępczej, uzdrowić, poprawić funkcjonowanie, żeby dziecko widziało, że wszyscy wkładają dużo siły w to, żeby jemu było lepiej. Mm-hmm. Porażką bym nazwała, z mojego punktu widzenia, sytuację, kiedy rodzina mówi: nie dam rady, a kiedy ja pytam, a co zrobiłeś, właśnie po co sięgnąłeś, to się okazuje, że po nic. Mm-hmm. I to jest chyba porażka, bo bardzo, bardzo uczulamy naszych kandydatów na szkoleniu na to, że nie jesteś sam w tych trudnościach, że są instytucje, są organizacje, które pomagają. To jest ich zadanie, oni to lubią robić, tylko trzeba przed samym sobą się przyznać: mam problem. wolimy, kiedy rodzina nam zgłasza problem, niż czeka na tak zwany wybuch pożaru, bo potem jest bardzo ciężko odratować, zreanimować właściwie rodzinę. Więc chyba to jest dla mnie największa porażka. Nie to, że ktoś mówi o problemach, bo one są.
U każdego.
I one... Martwiłabym się, gdyby jakaś rodzina mówiła ciągle, że jest wszystko w porządku. Więc chyba jednak wolę, kiedy rodziny zgłaszają, że jest kłopot. Ale na poziomie kłopotu, o którym można jeszcze rozmawiać i jeszcze coś zrobić. A do tych sukcesów, bo jednak nie chciałabym tak epatować takimi niepowodzeniami. Do radości takich spektakularnych, to rzeczywiście już powiedziałam, mieszanych, ale te codzienne sprawy, tak? Dziecko, które nie chciało wstawać rano do szkoły, kiedy przyszło do naszej rodziny, a teraz wstaje. No to jest sukces. Sukces jest wtedy, kiedy dziecko w ogóle nie umiało posługiwać się sztućcami. Są takie dzieci. Nie spało w łóżku. I okazuje się, że ono nabywa tych kompetencji społecznych. To jest dziecko, które przyszło z samymi jedynkami, a nagle ma już trójki albo dopuszczające. To jest też sukces. Tylko ważne jest, żeby właśnie rodzina zastępcza postrzegała to jako sukces, a nie wciąż jako porażkę, tak? Bo tu się wyleje, tam niedokładnie domyje, a to nie jest czwórka, tylko trójka. Tak, my uczymy naszych kandydatów, nasze rodziny, ciesz się z tych małych sukcesów, bo one się składają na ten duży sukces, że dziecko poczuje się lepiej, same ze sobą we własnej skórze i poczuje, że jest lubiane, a może nawet pokochane w tej rodzinie.
Na koniec jeszcze, tak jak mówiłam, zapytam o dzień otwarty. Co takiego będzie się działo? Kogo zapraszacie? Kto może skorzystać z informacji, które będziecie przekazywać?
Zapraszamy na dzień otwarty 25 maja od godziny 8 do 18 będzie biuro czynne, wyjątkowo dłużej. Zapraszamy osoby, które chciałyby po prostu porozmawiać o tym, jak zostać rodzicem zastępczym, co trzeba zrobić, jak się do tego przymierzyć, przyłożyć, a może ktoś ma po prostu jakieś pytania i już ma jakiś pomysł na siebie, ale chciałby jeszcze o coś dopytać. Zapraszamy bardzo serdecznie na ulicę Leczkowa 1A. W sali konferencyjnej będzie przygotowane specjalne miejsce dla Państwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się czegoś więcej dowiedzieć o pieczy zastępczej, ale o rodzinach zastępczych w szczególności. A może ktoś chciałby być wolontariuszem w rodzinie zastępczej, to też tego dnia na pewno się dowie, jak to zrobić, gdzie trzeba się zgłosić i jakie warunki trzeba spełniać. Od razu mówię, że to nie są jakieś specjalne wymagania i warunki. Szukamy zwykłych ludzi do niezwykłych sytuacji, ale naprawdę zwykłych ludzi, którzy lubią dzieci.
Tych rodzin zastępczych to nigdy za wiele, prawda?
Nigdy za wiele, wciąż za mało. Dopóki 285 dzieci jest w placówkach, dopóty będziemy rozmawiać o tym, żeby powstawały rodziny zastępcze, żebyście Państwo do nas się zgłaszali. Może nie teraz będziecie rodziną zastępczą, ale za jakiś czas, bo to cała rodzina musi być gotowa do tego wydarzenia. Tak jak do wydarzenia rodzi się nam dziecko, to tak troszkę podobnie. Wszyscy muszą być na to gotowi. Bardzo zapraszam i w tym miejscu też kłaniam się wszystkim rodzinom zastępczym z Gdańska, bo 30 maja jest Wasze święto, Międzynarodowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Też będziemy go świętować. Kłaniam się bardzo i dziękuję za Waszą pracę. A jeszcze w dniu otwartym, w tak zwanym międzyczasie, będzie webinar kolejny na naszej stronie facebookowej. On będzie dotyczył tematycznie głównie właśnie jakie to jest dziecko w rodzinie zastępczej, to dziecko z pieczy zastępczej, na co się trzeba przygotować, czego to dziecko potrzebuje. Także myślę, że to też jest kolejne miejsce, gdzie będzie można się czegoś więcej dowiedzieć.
Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy nocą.